drodzy bracia, za sugestią ojca Łukasza zaproponowałem, abyśmy w ramach naszego skupienia podjęli temat modlitwa kapłana jutra, czyli modlitwa alumna, modlitwa kleryka, modlitwa seminarzysty. Jaka ona powinna być? O co trzeba się modlić? Zanim jednak odpowiemy na te pytania, chciałbym dziś w tym wieczornym spotkaniu podjąć temat samego misterium modlitwy. Czym jest modlitwa sama w sobie? Najpierw powiedzmy to, że temat modlitwy jest tematem uniwersalnym. Znane jest dobrze powiedzenie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort: De Mariam numquam satis. O Maryi nigdy dosyć mówienia. Niektórzy modyfikują to powiedzenie, mówią De Mariam nondum satis. To znaczy nigdy dość mówienia, a nawet za mało mówienia o Maryi. Jak to mówią profesorowie na salach wykładowych, mutatis mutandis, czyli zmieniając to, co się da zmienić, czy w jakimś sensie adaptując tę sentencję do naszego tematu, powiedziałbym tak: o modlitwie nigdy dosyć, a raczej o modlitwie wciąż za mało. I wydaje się, że temat modlitwy jest tematem, jak powiedziałem, uniwersalnym, tematem tyle razy podejmowanym, a wciąż jednak nie zaspokajającym jakiejś wewnętrznej potrzeby człowieka, wciąż nie odpowiadającym do końca naszemu pytaniu, jak się modlić, jak się modlić dobrze, jaką sprawować modlitwę, aby była ona godna Pana. Pamiętamy z Ewangelii, chociażby Ewangelii Łukasza, jak uczniowie zgromadzeni wokół Jezusa, widząc jak On się modli, widząc jak modlą się uczniowie Jana Chrzciciela, mówią: Panie, naucz nas się modlić. I ta prośba uczniów Chrystusa stale powraca, stale rozbrzmiewa. My też stawiamy to, tę prośbę, zgłaszamy tę prośbę: Panie, naucz nas się modlić. To jest wołanie dzisiejszych uczniów, którzy należą do szkoły Chrystusa. To jest także wołanie przyszłych kapłanów. I właśnie studia seminaryjne tym się różnią od studiów uniwersyteckich, że splecione są z modlitwą, że w tym miejscu, w tym domu trudno studiować filozofię, teologię i wiele innych dyscyplin, jakie są przewidziane, inaczej niż na kolanach. Nie wyobrażamy sobie seminarium bez kaplicy, która jest w centrum, nawet jeżeli architektonicznie czasem w seminariach ta kaplica nie jest w centrum, choć na ogół tak jest, to duchowo ona jest w centrum. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby przed wykładami czy po wykładach nie wstąpić na chwilę do kaplicy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby student seminarzysta, który czyta, który studiuje, który rozważa, dyskutuje, stawia sobie problemy, aby o tym nie myślał potem tu, gdy zanurzy się w ciszę kaplicy. To jest specyfika tych studiów. I to jest właśnie to, co my robimy. Dlatego naturalną jest ta potrzeba poznawania modlitwy. Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Pastores Dabo Vobis pisze odnośnie do seminariów: formacja intelektualno-teologiczna i życie duchowe, zwłaszcza życie modlitwy, spotykają się i nawzajem umacniają, co nie pomniejsza ani powagi poszukiwań, ani duchowej głębi modlitwy. Tak czynił święty Tomasz. Właśnie seminarium to studia splecione z modlitwą. I tak jak mówiłem w czasie wykładu, Jan Paweł II w liście Novo Millenium Ineunte dostrzega, że współcześnie jest potrzeba duchowości, ale potrzeba duchowości, które, jak pisze, w znacznej mierze ujawnia się jako nowy głód modlitwy. Powstają różnego rodzaju ruchy, wspólnoty, grupy, są rekolekcje, w których ludzie przede wszystkim interesują się modlitwą. Jest nowy głód modlitwy. A więc widzimy, że każde pokolenie, także ludzi świeckich, odczuwa ten głód modlitwy. Ciągle pojawia się to pytanie: Pani, naucz nas się modlić. Jak mam się modlić? Tym bardziej to pytanie powinno niepokoić każdego seminarzystę, każdego studenta teologii, który jest w seminarium, każdego kapłana jutra. Drodzy bracia, bo kapłan, który się modli, to jest ten, który może skutecznie także ewangelizować. Kongregacja do spraw duchowieństwa w instrukcji wydanej w 1999 roku pod tytułem Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa pisze, że jedną z ważniejszych dziedzin ewangelizacji dzieła Kościoła jest przekazywanie wiernym umiejętności modlitwy do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Z tej racji, dalej czytamy, kapłan będzie prawdziwie mężem modlitwy i szczerej pobożności eucharystycznej. Tylko duszpasterz, który się modli, potrafi nauczyć innych modlitwy i wyjednać u Boga łaskę ludziom powierzonym Jego pasterskiej pieczy. Tylko kapłan, który potrafi się modlić, który się modli, potrafi nauczyć innych modlitwy. A zatem to pytanie, które powraca, jak mam się modlić? Panie, naucz nas się modlić. Nie jest tylko sprawą prywatną. To nie jest tylko coś, co jest potrzebne mnie. Ale to jest coś, co będzie niezbędnym narzędziem mojej posługi, do której się przygotowuję, o której myślę, za którą może nawet tęsknię. Sztuka modlitwy jest jednym z priorytetów kapłańskiej posługi i tym samym jednym z priorytetów przygotowania do kapłaństwa. Studia są ważne, bez wątpienia. Nikt tego nie kwestionuje. Ale gdyby zabrakło modlitwy, to byłby poważny defekt, myślę, że także formalna przeszkoda do święceń. A zatem widzimy, że sprawa modlitwy, choć tylekroć podejmowana na różne sposoby, że aż czasem wydaje się zbanalizowana, pozostaje mimo wszystko sprawą priorytetową. A zatem nie chodzi o to, żeby się tylko modlić, modlić się długo, ale chodzi o to, aby się dobrze modlić. Tu mi się przypomina taka zabawna sytuacja z czasów mojego seminarium. Ja kończyłem seminarium w Sandomierzu, wtedy była jeszcze diecezja sandomierska, potem sandomiersko-radomska, potem radomska, no i w ten sposób, pochodząc z diecezji sandomierskiej, pracowałem w diecezji radomskiej, a ostatecznie większość życia kapłańskiego spędzałem na terenie diecezji lubelskiej, więc taki nomada trochę. W każdym razie w seminarium w Sandomierzu za moich czasów było takich dwóch bardzo pobożnych kleryków. Rywalizowali ze sobą w pobożności. I było to zabawne, bo po apelu zostawali w kaplicy, który dłużej się będzie modlił. No i oczywiście nierzadko tak zwany proboszcz kaplicy seminaryjnej zastawał ich gdzieś tam o 5:30 rano obydwu śpiących na ławkach. Więc nie o to chodzi, żeby się długo modlić. Modlić się dla modlitwy. Modlitwa jest tylko sposobem, tylko środkiem, a nie celem. Więc nie chodzi o to, żeby się modlić, bo często słyszymy modlitwę: módl się, módl się, módl się. Niestety bywa i tak, że potem duszpasterz zambony mówi ludziom: trzeba się modlić, módlcie się, trzeba się modlić. A ludzie pytają: księże, jak? Jak to robić? W konfesjonale was będą o to pytać. Nie będą was pytać w konfesjonale przysiędza, na czym polegają relacje wewnątrztrynitarne. Nie będą was pytać o zasadę rozdzielczości, czy tam powiedzmy, nie będą was pytać o kwestie materii i formy, czy inne zagadnienia filozoficzne, czy dogmatyczne. Będą was pytać przede wszystkim o modlitwę. Dlatego chodzi o to, aby się dobrze modlić, aby samemu doświadczyć, czym jest modlitwa. W liście świętego Jakuba mamy takie zdanie, które brzmi jak wyrzut. Skąd wojny i walki między wami? Czy nie z pożądliwości, które walczą w waszych ciałach? Pożądacie, a nie posiadacie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie boje i wojny, a nic nie zyskujecie, bo się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności. Taki bolesny wyrzut, bo się źle modlicie. A więc pytanie, jak się modlić, żeby się modlić dobrze? Ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, zmarły w 1949 roku, drugi rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1922-24, wydał taką książkę pod tytułem Sztuka modlitwy, czy o sztuce modlitwy. I kończy tę książkę pytaniem, dlaczego nasza modlitwa, jak nam się wydaje, bywa niewysłuchana. I na to pytanie w zakończeniu książki odpowiada łacińską sentencją. Quia mali mala et male petimus. Co to znaczy? Otóż ojciec Jacek Woroniecki mówi, nasza modlitwa może być niewysłuchana. Quia mali mala et male petimus. Otóż oznacza to, że może być niewysłuchana, dlatego że źli jesteśmy. Malus po łacinie, w liczbie mnogiej mali, nie tacy w sensie wzrostu, tylko malus od malus, oznacza złego człowieka. A więc nie całkiem jesteśmy przeniknięci łaską święcającą, dlatego nasza modlitwa może nie być wysłuchana. Kiedy modlimy się w grzechu, to prawdopodobnie taka modlitwa nie jest miła Bogu, nie jest to modlitwa dojrzała, pełna. Dlatego może nie być wysłuchana. Dalej kwia mala petimus. Prosimy o złe rzeczy. Prosimy nie o to, co istotne dla naszego życia. Stąd może być niewysłuchana. Modlimy się, tracąc z oczu perspektywę nadprzyrodzoną i perspektywę eschatyczną, czyli życie wieczne. No i wreszcie trzeci powód, dla którego nasza modlitwa może nie być wysłuchana, ponieważ mali, male et mala, male petimus, źle prosimy. Prosimy niewytrwale. Często się ograniczamy tylko do jakiejś jednorazowej prośby. Nie jesteśmy jak owa wdowa, która się naprzykrza sędziemu dotąd, aż dla świętego spokoju po prostu zajmuje się sprawą. Otóż właśnie można się modlić źle. Ma się wrażenie, że człowiek się modli, modli się dużo, dużo tych tekstów, dużo czasu, a jednak poczucie, że się ślizgamy, że to jest nie to. A więc pojawia się pytanie, jak się modlić dobrze? I dlaczego nasza modlitwa nie jest taką dobrą modlitwą? Dlaczego ciągle mamy niedosyt tej modlitwy? Otóż, drodzy bracia, bym powiedział tak. Jeżeli jest niedosyt tej modlitwy, to znaczy, że dobrze. Bo gdyby ktoś miał poczucie takiego nasycenia modlitwą, to byłby to zły znak. Dlaczego? Dlatego, że modlitwa jest przepaścią. Modlitwa jest tajemnicą. Kiedy otwieramy katechizm Kościoła katolickiego w czwartej, bardzo obszernej części, znajdujemy aż 307 punktów na temat modlitwy. I w tej czwartej części katechizmu Kościoła katolickiego, po zacytowaniu różnych autorów, jak święta Teresa od Jezusa, jak święty Jan Damasceński, czy święta Teresa od Dzieciątka Jezus, katechizm daje poniekąd własną definicję modlitwy. Stwierdza, że modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Modlitwa jest związkiem przymierza, jest przymierzem. My najczęściej na pytanie, co to jest modlitwa, mówimy, to rozmowa człowieka z Bogiem. No i w tej określeniu jest pewna pułapka. Bo jeżeli to jest rozmowa, no to znaczy, że w centrum jest słowo. Ale niestety nie jest to słowo Boga, tylko słowo moje. I problem modlitwy, tej niewysłuchanej, tej modlitwy właśnie z defektem, leży w tym, że często jest za wiele słów w tej modlitwie. Tak dużo, że już Pan Bóg nie może przemówić do serca człowieka, bo ciągle jest ten wewnętrzny hałas. Jeżeli mówimy, że modlitwa jest rozmową, to przywiązujemy niepotrzebnie zbyt duże znaczenie do słów. Jest jakaś chęć wypowiedzenia się. Jest niebezpieczeństwo wielomóstwa, które zostało w Biblii, jak wiemy, napiętnowane. Tymczasem katechizm mówi, że to jest związek przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Modlitwa zawsze jest zwrócona do Ojca, tak jak nas uczy Chrystus, Ojcze nasz. Jest modlitwą w Duchu Świętym, pod wpływem Ducha Świętego i modlitwą w Chrystusie, zawsze modlitwą chrystocentryczną. Dalej katechizm wyjaśnia, modlitwa jest działaniem Boga i człowieka. Wypływa z Ducha Świętego i nas. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu. To numer, jeśli ktoś chce, 2564. 2564. Zwróćmy uwagę raz jeszcze. Modlitwa jest działaniem nie człowieka, Boga i człowieka. Wypływa z Ducha Świętego i z nas, a nie z nas i ewentualnie z Ducha Świętego. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu. Co to oznacza? To oznacza, że modlitwa jest tajemnicą. Jest relacją z Bogiem, który jest nieogarniony. Modlitwa to wielka tajemnica naszej wiary. Tajemnica Boga nieogarnionego i tajemnica samego człowieka. Czy my się znamy do końca siebie samych? Sami dla siebie jesteśmy tajemnicą. O ileż bardziej taką tajemnicą jest Bóg. A to jest relacja Boga i człowieka. Dwie tajemnice, dwie przepaści. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Przepaść przyzywa przepaść. Jeżeli więc chcemy uchwycić, czy ulegamy czasem pokusie uchwycenia istoty modlitwy, napotykamy właśnie niemożność wyczerpania tego tematu, bo nie da się wyczerpać tajemnicy. I tak jak powiedziałem na początku, parafrazując słowa świętego Litwia Grignion de Montfort, że de Maria num fasatis, de oratione num quam satis. Nigdy dość o modlitwie. Nigdy nie wyczerpiemy modlitwy, bo ona jest tajemnicą. Bo jest to tajemnica Boga i człowieka. I moglibyśmy o modlitwie mówić nie tylko do rana, ale i przez cały tydzień. I pewnie byśmy wszystkiego nie zdołali powiedzieć. A więc widzimy, że największą trudnością w modlitwie, jeżeli chcemy, by ona była dobra, można powiedzieć, jest modlitwa sama w sobie. Z natury swojej modlitwa jest trudnością dla człowieka. Ale to nie znaczy, że mamy się uchylić od tej trudności. Przeciwnie. Mamy tę trudność w sobie podjąć, bo jest ona życiodajna. Trudność modlitwy wynika także z tego, że człowiek nie wie, jak ma się zachować wobec Boga. Kiedy uświadomi sobie, że modlitwa jest relacją z Bogiem, jest przymierzem z Bogiem. Kiedy zda sobie sprawę, że staje przed Bogiem, to ogarnia go zdumienie, przerażenie, bo nie wie, jak się ma zachować przed Bogiem. Jesteśmy przyzwyczajeni do naszej aktywności. Aktualizuje się w nas mechanizm działania. Człowiek ma poczucie spełnienia, kiedy coś robi. No i dlatego na modlitwie jest dużo gadania, dużo słów. Ja coś robię. Czuję, że się spełniam, bo coś robię. I tutaj popadamy w pewną pokusę semipelagianizmu. A mianowicie pokusę polegającą na samoudoskonaleniu i samozbawieniu. Zauważmy, jak bardzo często w języku kaznodziejskim pojawia się błąd semipelagianizmu. W ascetyce dawniejszej mówiono, musisz się nawracać, musisz się uświęcać i tak dalej. Ty to masz zrobić. A co my zrobimy bez pomocy łaski Bożej? To łaska Boża nas zmienia. Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Nie przeszkadzajmy. Kiedy my mówimy, to ja się mam uświęcać. Tak jakbyśmy chcieli Panu Bogu udowodnić, że potrafimy Mu dorównać w świętości. I podobnie bywa na modlitwie, że my chcemy udowodnić Panu Bogu, że jesteśmy godnymi partnerami do rozmowy z Nim. A tymczasem u podstaw dobrej modlitwy leży prawda, jaka jest zawarta w Księdze Wyjścia w rozdziale 3, wiersz 14, dobrze znany, gdzie Bóg Mojżeszowi objawia się jako ten, który po prostu jest. Jestem. To imię Boga. A u świętego Jana Apostoła w pierwszym liście znajdujemy inną, wydaje się, że inną definicję Boga. Bóg jest miłością. To nie są dwie definicje. Jestem i Bóg jest miłością. To nie są dwie definicje Boga. To jest jedna definicja. Bo kochać to być. Kochać to być darem. Bóg mówi jestem, bo jestem miłością. Miłość to obecność. A zatem u podstaw modlitwy jest obecność jako wyraz mojej miłości, mojego daru, mojego samoofiarowania się Bogu w odpowiedzi na Jego samodarowanie się w Jezusie Chrystusie. Dlatego sednem modlitwy są nie tyle słowa, zgodnie z tą trochę jednak przeintelektualizowaną definicją, że to jest rozmowa z Bogiem, ale sednem modlitwy jest obecność. Nawet jeśli nie ma słów. Obecność, spotkanie, to jest istota modlitwy. Miłość to jest dar siebie. Bardziej obecność niż działanie. Jeśli kocham, to jestem. Ludzie, którzy się kochają, chcą ze sobą się spotykać, chcą się widzieć. Do tego stopnia, że podejmują decyzję o tym, że chcą być przez całe życie ze sobą. Jeżeli powołany do kapłaństwa mężczyzna mówi, że kocha Boga, to chce z Nim być. Chce całkowicie siebie Bogu ofiarować. W tym się wypowiada nasza miłość. W tym się wypowiada także nasza modlitwa. Nasza modlitwa wypowiada się w obecności. I to jest sedno modlitwy. Nie słowa, nie postawy, nie gesty, ale obecność. I tutaj napotykamy na dość rozpowszechniony, zwłaszcza w duszpasterstwie, błąd dotyczący na przykład adoracji. Nie wiem, jak to jest w seminariach, nie wiem, jak to jest akurat w waszym seminarium, ale chcę tylko uczulić poniekąd na problem adoracji. Często, zwłaszcza w parafiach. Doświadczałem tego, mieszkam na terenie parafii księży Marianów. Mam swoje mieszkanie na osiedlu, więc jestem parafianinem. No i czasami, ponieważ w parafii jest taki zwyczaj, że w pierwsze soboty po wieczornej mszy jest wystawienie i adoracja aż do godziny 21, więc tam się gromadzi grupa osób, zwykle kobiet, z kółek różańcowych, tam z innych grup, na adorację. Więc czasami próbowałem się wstrzelić w tę adorację. Nie dało rady. Właściwie ta adoracja od godziny 19 do 22 to jak festiwal piosenki, albo jakiś konkurs recytatorski. 5-10 kobiet w dużym kościele, mikrofon przy samych ustach, że 100 metrów na ulicy słychać ich, nadają przez 2 godziny tak, że własnych myśli człowiek nie słyszy. I to jest adoracja. Oczywiście jeszcze figurka Matki Bożej postawiona na ołtarzu obok monstrancji, no bo jakżeż inaczej może być, i tak dalej. Nie o to chodzi, aby z adoracji czynić konkurs piosenki, czy festiwal, czy konkurs recytatorski. Adoracja to patrzenie i miłowanie. To jest istota adoracji, kontemplacji. Tak ją określa między innymi Hadrian Tanqueray, jeden z wybitnych teologów duchowości. Patrzenie i miłowanie, czyli obecność skoncentrowana na tym, który jest w centrum. Patrzę i miłuję, patrzę i kocham, tak jak zakochany chłopak. Nic nie mówi, zapatrzony, zafascynowany pięknem swojej dziewczyny. Patrzy i kocha. To jest istota adoracji, to jest istota modlitwy, obecność. Słowa o tyle, o ile pomagają w podtrzymaniu uwagi, podtrzymaniu tej obecności. Ale one nie mogą zdominować modlitwy. Modlitwa to jest obecność Boga i moja obecność w odpowiedzi na Jego obecność. I właśnie taka postawa obecności. Jestem przed Chrystusem. To jest postawa właściwa Jego ucznia. Zobaczmy na przykład wzięty z Ewangelii Janowej, przykład Marii i Marty. Jezus przybywa do domu Łazarza, jego dwie siostry. Marta uwija się jak prawdziwa gospodyni, zresztą to jej imię Marta to oznacza, aby przyjąć godnie Jezusa, a Maria siada u jego stóp. Kaznodzieje przesadzają, mówią, że Jezus zganił Martę. Nic podobnego. Łukasz używa dwukrotnie imienia Marto, Marto. Podkreśla przez zdwojenie tego zwrotu, podkreśla szczególną czułość, delikatność Jezusa wobec Marty. Jezus mówi do Marty dwukrotnie: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria lepszą wybrała cząstkę. Pan Jezus nie mówi: ty źle zrobiłaś. Ona lepszą wybrała cząstkę. Lepiej to nie znaczy gorzej. Właśnie Maria, która przyjmuje postawę ucznia, tak jak jego uczniowie, siada u stóp, wsłuchuje się, jest całkowicie skupiona na nim, jest całkowicie nim pochłonięta. To jest prawdziwa adoracja, to jest fundament dobrej modlitwy. My często nadużywamy słowa kontemplacja. Zwróćmy uwagę, że w katechizmie Kościoła katolickiego mamy trzy stopnie, trzy poziomy, czy trzy formy modlitwy. Rozmyślanie, medytacja, kontemplacja. Tymczasem nierzadko dużo prowadziłem rekolekcji dla zakonnic i często było tak, że siostry mówią, że na rano odprawiają kontemplację. Myślę sobie, no gratuluję wam. No już kontemplacja, ledwo się obudziły, już kontemplacja, ledwo wstąpiły do klasztoru, już kontemplacja, no. Daleko zajdziecie. Co innego jest rozmyślać, medytacja, kontemplacja. To są trzy stopnie. Właśnie, ale koncentrujmy się na słowie kontemplacja. Łacińskie słowo contemplatio według jednych autorów pochodzi od zbitki słów cum placeo placere, czyli cum, przedrostek cum oznacza wspólność. Placeo, mam upodobanie. Czyli cum placeo, mam upodobanie w tobie, ty masz upodobanie we mnie. Inni wyprowadzają to słowo od złożenia słów cum templu, czyli bycie razem w świątyni albo bycie nawzajem dla siebie świątynią. W jednym i drugim przypadku widzimy to stworzenie przestrzeni dla siebie. Więc kontemplacja to jest wzajemne otwarcie się na siebie. To bycie właśnie w upodobaniu. Stąd też mówiąc o kontemplacji, popełniamy pewien błąd logiczny, bo ktoś mówi, że kontempluje obraz, kontempluje zachód słońca. To znaczy, kontempluje, to znaczy, że jest wzajemne upodobanie. No ja mam upodobanie w pięknym zachodzie słońca, ale czy to piękne słońce ma upodobanie we mnie, tego nie wiem. Więc raczej mówimy o medytacji, bo kontemplacja jest zawsze relacją personalną. Podczas gdy medytacja może mieć charakter także apersonalny, a nawet bezprzedmiotowy. A zatem modlitwa to jest właśnie forma kontemplacji, współupodobania, obecności. I takiej postawy uczymy się od Maryi, która w chwili zwiastowania mówi: oto ja, służebnica Pańska. Maryja deklaruje swoją obecność, swoją gotowość, swoje otwarcie. Oto ja. Ona ma świadomość tego, kim jest. Ale to oto ja oznacza całkowite jej oddanie się, całkowitą jej obecność w sprawach Ojca, co jeszcze mocniej wybrzmiewa w ustach 12-letniego Jezusa, który na zdziwienie rodziców mówi: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach Ojca? Być w sprawach Ojca, być obecnym przed Ojcem. To jest istota modlitwy. I dlatego też święty Łukasz aż dwukrotnie, znowu dla podkreślenia ważności sprawy, pisze w swojej Ewangelii dwukrotnie, niemal dosłownie, że Maria rozważała i zachowywała te wielkie sprawy w swoim sercu. Rozważała i zachowywała. Czyli była stale myślami, sercem obecna w Bożych tajemnicach. Stąd jest dla nas niedoścignionym wzorem modlitwy. Chcemy więc wejść do szkoły Maryi, zanurzyć się w jej duchowość i uczyć się od niej, jak być dla Pana, jak być w milczącej, pulsującej żywą wiarą obecności. Bo to być jest ważniejsze niż działać. Ważniejsze jest esse niż agere. Agere sequitur esse. Działanie wynika z bytu. Jeżeli jestem przed Panem na modlitwie, moje działanie też będzie miało wartość, będzie wynikało z tego zanurzenia, z tego czerpania ze źródła, jakim jest Bóg. Tego uczy nas postawa Maryi, ku której zwracamy się każdego wieczoru w naszej pokornej modlitwie. I za jej przykładem mówimy: jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W apelu jasnogórskim, odprawianym już od 60 paru lat, mówimy: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie. Właśnie taka postawa obecności to jest istota modlitwy. Chciałoby się powiedzieć Chrystusowi: Chryste, jestem przed Tobą, jestem dla Ciebie, jestem z Tobą tu i teraz. I to jest fundament modlitwy. Czy będą z tego wynikać słowa, czy będą z tego wynikać dobre myśli, dobre uczucia, to jest sprawa wtórna. Najważniejsze to, że jestem. I wiele razy tak będzie, że przyjdziesz tutaj do kaplicy i nie będziesz wiedział, co powiedzieć. Nie będziesz potrafił nic powiedzieć. Ale wystarczy, że tu będziesz. Będziesz ze względu na tego, który tu jest. I będzie to modlitwa. I wierzę, że będzie to dobra modlitwa.